W tych dniach czerpiemy z Księgi Objawienia. Mam nadzieję, że już większość z nas się zorientowała, że tak się dzieje, że byliśmy już w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia. W ostatnią niedzielę weszliśmy do rozdziału drugiego. Mówiliśmy o tym, jak bardzo ważną rzeczą jest objawienie Jezusa Chrystusa, że bez tego nie ma mowy o prawdziwym pójściu za Panem. Mówiliśmy o tym, jak ważną rzeczą jest właściwy stosunek do Słowa Bożego, żeby się nim cieszyć, że możemy je wypełniać, że mamy Słowo Boże, że mamy objawienie, jak postępować, co robić, co miłe jest w oczach Bożych. Mówiliśmy też o znaczeniu zboru, że Chrystus Pan kieruje swoją uwagę zborom i jeśli chcemy być obiektem Jego uwagi, to koniecznie potrzebujemy się grupować w zborach. Być w zborze, który należy do Pana Jezusa, którego On jest głową. A w ubiegłą niedzielę o czym mówiliśmy? Że mamy się zakochać w Jezusie. Jak tydzień w miłości do Pana Jezusa mijał. Alleluja. A dzisiaj chciałbym was wezwać, abyśmy poszli razem drogą chwały. Abyśmy razem poszli drogą chwały. Czego normalnie człowiek życzy sobie w życiu? Czego? Jakie życzenia sobie najczęściej składamy?
Wszystkiego, co najlepsze.
Wszystkiego, co najlepsze. A co przez to rozumiemy? Zdrowie, prawda?
Szczęście.
Powodzenie, co tam jeszcze na tych kamykach to powypisywane trochę jest, różnych takich rzeczy. Tego sobie życzymy. A jak odebralibyśmy następujące życzenia? Życzę ci, żebyś był ubogi i miał ciężko w życiu. Modlę się o udrękę dla ciebie przynajmniej przez 10 dni. Myślę też, że nie byłoby to dla ciebie złe, gdybyś został wtrącony do więzienia. Brrr. Najgorszemu wrogowi takich życzeń się nie składa, no nie? Chodźmy do Słowa Bożego. Objawienie, drugi rozdział, 8 werset i niżej. A do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie. I będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Słowo Boże kreśli nam dosyć wyraźnie, jaki los mają wierni naśladowcy Jezusa Chrystusa na tym świecie. I gdy czytamy uważnie Słowo Boże, to widzimy, jak to wygląda. Normalnie stykamy się z wizjami życia opartymi na takich świeckich modelach, świeckim sposobie myślenia. Ludzie, gdy jakoś planują, myślą o swoim życiu, snują jakieś marzenia o swoim życiu, to raczej myślą o czym? O wielkiej miłości, o rodzinie, no nie? O gronie wiernych przyjaciół. Myślą o tym, żeby było zdrowie, bo ono jest najważniejsze, powiadają. Żeby mieć wygodne mieszkanie, żeby godziwie zarabiać, żeby mieć dobry samochód, żeby mieć przyjemną pracę taką, że się chętnie człowiek do tej pracy i zmierza tereską, no nie, a nie z jakimś ciężarem w sercu. Żeby móc korzystać z jakichś pasjonujących rozrywek, mieć w życiu przygodę, mało tego, żeby być popularnym w swoim otoczeniu, w swoim środowisku, żeby mieć jakiś majątek, no, żeby mieć uznanie w społeczeństwie. I to są wizje naturalnego człowieka, tak? Tak myśleć o życiu, o przyszłości potrafi każdy. A jakie projekty doczesnego życia zaleca Biblia? Bo Bóg wyraźnie powiedział, moje myśli to nie myśli wasze. I drogi moje to nie są drogi wasze. Zanim wejdziemy w to bardziej, to może jakieś objaśnienie. Po pierwsze, Biblia wiąże los chrześcijanina z rolą, jaką ma on do spełnienia tutaj na tej ziemi. Bo chrześcijanin to jest ktoś wyjątkowy na tej ziemi. To nie jest człowiek już naturalny, który żyje według naturalnych zmysłów, który się kieruje naturalnymi pobudkami. To jest ktoś, kto jest napełniony Duchem Świętym, kto jest tutaj na tej ziemi przedstawicielem, ambasadorem Królestwa Bożego. Więc Pan Jezus powiedział, gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Rozumiemy, ponieważ jesteśmy przedstawicielami, świadkami Jezusa Chrystusa, to przesądza, to decyduje o tym, jaki mamy los tutaj na ziemi, w doczesności. Mamy wielkie zadanie jako naśladowcy Jezusa. Między innymi jesteśmy solą ziemi. Jesteśmy światłością świata, Pismo Święte mówi. Mamy głosić światu Słowo Boże. A to nie jest komfortowa rola. Jan Chrzciciel pogłosił troszeczkę i Szczepan pogłosił troszeczkę i wielu innych. To nie jest komfortowa rola. I druga uwaga wstępna, że ziemia, obfitość zboża i wina, bogactwo materialne, o którym czytamy w Starym Przymierzu, to są synonimy, obrazy życia błogosławionego przez Boga, co w Nowym Testamencie odnosimy do dziedzictwa, jakie mamy w Chrystusie, w Królestwie Bożym, a nie tutaj na tej ziemi. Na przykład, gdy Słowo Boże mówi, błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię, nie rozumiemy tego, że właśnie jak będziemy cisi, to hektary będziemy mieli, hektary na ziemi, ale rozumiemy, że osiągniemy dziedzictwo niebiańskie, to, co Bóg dla nas zaplanował. Nową ziemię otrzymamy. Nie tutaj, gdzieś pod Gdańskiem, na Kaszubach najlepiej, ale nową ziemię. Gdy czytamy, Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się ze swoimi przyjaciółmi, rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał, to ludzie Nowego Przymierza nie odczytują tego, że po jakimś tam cierpieniu Bóg nam da tyle, że aż będzie nam uszami tam wyłaziło, tylko że da nam dziedzictwo, podwoi nam, rozmnoży nam to poczucie spełnienia i szczęścia w Chrystusie Jezusie, że po boju, po cierpieniach doczesnego życia czeka nas zasadnicza zmiana losu. Tak rozumiemy to w Nowym Przymierzu duchowo. Jakie więc pomysły na życie ma biblijnie wierzący chrześcijanin? Otóż Jezus Chrystus ukazał się Janowi na wyspie Patmos pośród siedmiu świeczników. Pamiętamy to. Siedem świeczników to siedem zborów istniejących w ówczesnym świecie, pierwszym wieku istniejących, gdzie ludzie się gromadzili, a do których Pan przemawiał. Drugi świecznik to Smyrna. Smyrna to dzisiejszy Izmir, który jest wielkim miastem, liczy ponad 3 miliony ludzi. Wtedy było to bardzo znaczące już miasto, gdzie kwitło życie, bo też miasto portowe, gdzie było dużo pięknych budowli, był amfiteatr na 20 tysięcy widzów na zboczu góry Pagus. W 23 roku I wieku wybudowano w Smyrnie świątynię ku czci Tyberiusza, jego matki Julii. Ta świątynia taką złotą ulicą była połączona ze świątynią Zeusa i Kybele. W Smyrnie bardzo szybko powstał zbór chrześcijański, być może nawet w wyniku pracy ewangelizacyjnej zboru w Efezie, bo ten zbór w Efezie miał bardzo dużo dobrych uczynków na początku, jak ostatnio mówiliśmy. I to były uczynki miłości, potem niestety tej miłości im zabrakło. Ale w Smyrnie wierzący ludzie żyli i służyli Bogu pod wielką presją ze strony zarówno pogan, jak i Żydów. Mówi się, że Żydzi byli w Smyrnie wyjątkowo źle nastawieni do chrześcijan. Tak nie lubili chrześcijan, że gdy miano spalić Polikarpa, biskupa Smyrny, to Żydzi, którzy normalnie tak bardzo przecież przestrzegali sabatu, w sabat naznosili drewna, żeby go czym prędzej spalić. Taką wrogością się kierowali w stosunku do wierzących. I właśnie do tego zboru Pan, ten, który się przechadza między świecznikami, ten, który dokładnie zna los każdego zboru, do tego zboru w Smyrnie Pan mówi, a zaczyna od jakby potwierdzenia wiarygodności tego, co mówi w uszach wierzących ze Smyrny, to mówi pierwszy i ostatni, ten, który był martwy, a ożył. Więc dla chrześcijan w Smyrnie, umierających za wiarę, taka legitymacja wiele znaczyła. To nie były puste słowa. To mówi ten, który był martwy, a ożył. Czyli ten, który panuje nad śmiercią, ten, którego śmierć nie jest nieszczęściem, nie jest jakąś tragedią, jakąś czarną dziurą, beznadzieją i tak dalej. Był martwy, a ożył. To mówi ten. To bardzo ważne, żebyśmy w ogóle zawsze pamiętali, że jeżeli Pan do nas coś mówi, to On wcześniej tego doświadczył. On przeszedł wszystko, co człowiek przechodzi. On przeszedł najrozmaitsze pokusy, ale nie uległ pokusie. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci. Czytamy w liście do Hebrajczyków 2:17. Aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania Go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Byłem umarły, ale żyję. To mówi Pan do zboru w Smyrnie. I oto, co Pan mówi do tego zboru. Wiem o Twoim ucisku i ubóstwie, choć Ty jesteś bogaty. I o bluźnierstwie ze strony tych, którzy podają się za Żydów, lecz nimi nie są. Są raczej synagogą szatana. Nie bój się nadchodzących cierpień. Rzecz w tym, abyśmy przestali traktować to umieranie, ten los jako coś złego. Coś takiego czytamy i pamiętamy, kim jest ten, który to mówi, to raczej byśmy się spodziewali tego, że Pan powie, nastają tu na Ciebie, ale ja tu zrobię szybko porządek z tym. Ludu Boży ze Smyrny, ja tu szybko, dym tylko pójdzie z nich. Z tych Żydów, którzy się udają wierzących, a są synagogą szatana. Ja to zrobię bardzo szybko porządek. Tak byśmy się może spodziewali. Tak wielu ludzi wierzących, jak jakieś cierpienie się zbliża, albo jakieś przeciwności nadchodzą, jak się modlą, to taką wizję snują na temat tego, jak Bóg zadziała. Że Pan wkroczy i wierzący będzie uhonorowany, zagrają trąbki i tak dalej, i jest już piękne. O, tak byśmy to chcieli. Ponieważ jeżeli myślimy w sposób naturalny, naturalnymi zmysłami, to tak byśmy sobie wyobrażali błogosławieństwo Boże dla zboru, dla wierzącego człowieka. Rzecz w tym, żebyśmy przestali traktować cierpienie, ucisk, prześladowanie jako coś złego, jako coś niewłaściwego dla chrześcijanina. Trzeba nam zachować się z klasą i godnością naśladowców Pana. Zawsze śmierć Jezusa na ciele noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Co on tutaj napisał w natchnieniu ducha? Że umieranie to jest coś właściwego. Jeśli z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Nie ma mowy o tym, żeby czekała nas chwała w przyszłości, jeśli dzisiaj tutaj nie ma tego umierania. Jeśli dzisiaj nie ma takiego doświadczenia. Trzeba właśnie tej klasy, jaką apostoł Paweł miał. W Dziejach Apostolskich w 21 rozdziale czytamy, gdy wierzący zaczęli lamentować tam: oj, 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 już cię nie zobaczymy, jak pójdziesz tam, to cię złapią, to cię zwiążą, to ci krzywdę zrobią. Pawełku, bracie nasz kochany, my cię tak kochamy, my tak byśmy chcieli, żebyś nam tu kazania głosił, a od ciebie... A on mówi: co czynicie, płacząc i rozdzierając serce moje? Ja przecież gotów jestem nie tylko dać się związać, lecz i umrzeć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa. Oto godność sługi Bożego, dziecka Bożego. To nie jest ktoś, kto tylko idzie. Czy tam mnie co nie spotka przykrego? Czy ktoś mnie nie wyśmieje? Czy ktoś mnie nie odrzuci? Czy ktoś mnie nie zlekceważy? O, oj, 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 bo jak coś, to ja się zabieram stąd, bo tu mnie, lekceważą, bo tu jest ciężko, bo tu ucisk. Bo tutaj jest, a on mówi: ja idę nie dlatego, że po prostu coś mi tam i nie rozumiem swojej sytuacji, swojego losu, nie jestem świadomy tego, co może mnie tam czekać. Ja idę, bo jestem gotów dla Pana mojego, Jezusa Chrystusa, nawet tam umrzeć w Jerozolimie. Oczywiście, jak już przeczytaliśmy, Pan może wyrwać chrześcijanina z każdej opresji. On ma moc, a władzę. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni, także nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy, byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Apostoł Paweł razem ze swoimi towarzyszami w służbie wiedział, że Pan ma moc wyrwać, tak jak wyrwał kiedyś Daniela z lwiej jamy, jak wyrwał trzech młodzieńców z pieca ognistego. On wiedział, że Bóg jest mocny, jak wyprowadził Izraela z niewoli w Egipcie. Bóg jest potężny, ma moc. Może wyrwać. I to jest wspaniałe. Ale nie zawsze tak robi. Zbór w Smyrnie mógłby oczekiwać: och, dobrze, że Pan do nas mówi, bo tak nam ciężko. Widocznie zobaczył i tutaj da popalić tym, którzy nas uciskają. Czy nie mógł ustrzec zboru w Smyrnie od tego wszystkiego, co tutaj żeśmy wyczytali? Mógł. Czy Pan nie mógł za życia wspomóc Łazarza, a poniżyć bogacza? Przecież widział, że ten biedny Łazarz gdzieś tam siedzi u wrót bogacza owrzodziały. Jak mu jest ciężko, mógł wkroczyć i powiedzieć: dość tego bogacza, usuwamy, niech tam zostawi, nawet kolacji nie dokończy. Usuwamy go z tego pałacu, z tej posiadłości i damy tutaj dużo lozarzy różnych. Niech przyjdą sobie, popatrzą, jak bogaty mieszka. Może nawet se pojedzą. Mógł. Ale wtedy nie mogłyby paść słowa, które dotyczyły wieczności. Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on doznaje tutaj pociechy, a ty męki cierpisz. Łazarz, gdyby jego los się tam za życia zmienił, najwyraźniej z tego objawienia, z tych słów, które Pan Jezus włożył w usta Abrahama, nie usłyszałby takich wspaniałych słów, że teraz jest dla niego czas i ten to teraz to jest wieczność. Wieczność, ludzie. Nie krótki czas. Ile można w pałacu posiedzieć? Ile można się pocieszyć domem? Ile się można pocieszyć dobrym samochodem? Ile się można pocieszyć dobrym zdrowiem? Po 50 ludzie wiedzą, ile można się pocieszyć dobrym zdrowiem. A wieczność, to wieczność. To nawet nie można mówić cała wieczność. Bo wieczność to jest wieczność. I chociaż Pan mógł Łazarza wcześniej od różnych ucisków, od różnych trudności, przykrości, cierpienia uratować, ale wtedy by jego los się zmienił, bo najwyraźniej Bóg widział, że jakby Łazarz usiadł za stołem bogacza, jakby mu nalał bogacz winka, jakby go zaprosił, to Łazarz przestałby być Łazarzem. Straciłby swoją tożsamość kogoś, kto się trzyma Słowa Bożego. Odbiłaby mu palma bardzo szybko. Zacząłby korzystać z różnych rzeczy i przestałby myśleć o Bogu. Przestałby się modlić. A tak każdą ranę obmadlał. Każde liśnięcie psa, który przyszedł, wyrażał wdzięczność, bo że to liśnięcie temu ulgę przyniesie, bo wiadomo, że ślina psia tam ma w sobie coś takiego, że się każdy pies wylizze jakoś tam. On przeżywał to wszystko i był przygotowywany do tego, by doznawać pociechy na całą wieczność. Gdy czytamy list do zboru w Smyrnie, widzimy wielki pożytek z cierpień i prześladowania z powodu wiary w Jezusa Chrystusa. Naturalny człowiek tego nie przyjmuje, ale my nie jesteśmy ludźmi, którzy naturalnie myślą. My przecież jesteśmy w duchu, jeśli rzeczywiście mamy Ducha Chrystusowego. Bo jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego, mówi Pismo. Są w kręgach również chrześcijańskich dzisiaj przykłady duchowo zgubnego konformizmu. Nie od dzisiaj to jest, bo już w pierwszym wieku byli tacy, jak czytamy w liście do Galacjan, którzy byli konformistami. Ci wszyscy, którzy chcą się podobać od strony cielesnej, zmuszają was do obrzezania, byle tylko nie cierpieć prześladowania dla krzyża Chrystusowego. Przyszła tam taka nauka, taka tendencja, żeby się przypodobać Żydom, żeby się dać obrzezać, żeby zamknąć im usta, żeby ich uspokoić, że będzie wszystko dobrze i będzie akceptacja. I wilk syty, i owca cała będzie. I owca tak chciała być cała, że zaczęła innych też namawiać, beczeć tam. Mówił, dajmy się obrzezać. Obrzeżmy się i nie będziemy cierpieć żadnego prześladowania i będzie miło, a my będziemy Mesjaszowi oddawać chwałę, tak jak dalej, nie? A tu się tylko trochę pocierpimy, to takie cierpienie w porównaniu z prześladowaniem to każdy facet wytrzyma jakoś, nie? I dajmy się obrzezać. Konformiści. I apostoł Paweł w Duchu Świętym napisał: otwórzcie oczy, Galacjanie, głupi Galacjanie. Co się z wami porobiło? Ulegliście takim tendencjom, temu duchowi, żeby po prostu potraktować chrześcijaństwo jako coś, co ma być przyjemne, łatwe i miłe. Są takie przykłady. Ale Biblia nas uczy, że cierpienie ze względu na Chrystusa jest faktycznie wyróżnieniem, jest darem darem dla zboru, gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. To do Filipian, do radosnego zboru, do którego Paweł pisał: radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Do tego zboru napisał: macie dar cierpienia z powodu Jezusa Chrystusa. Jakie to są cierpienia? W tamtych czasach, gdy były co różne fale prześladowań ze strony władzy rzymskiej, to cierpienie miało charakter bardzo fizyczny również. Nie tylko psychiczny, ale fizyczny. Dzisiaj może mniej fizyczny mamy wymiar tego cierpienia, ucisku, ale mamy rozmaite uciski dzisiaj o charakterze duchowym, o charakterze psychologicznym. A Słowo Boże nam mówi, że to jest korzyść dla nas, bo to jest dar od Pana, że możemy dla Niego pocierpieć. Nie dziwię się, że nie widzę entuzjazmu na waszych twarzach, że nie podskakujecie na krzesłach aż aleluja, pocierpię, chętnie pocierpię dla Jezusa. Ale faktycznie, gdy przychodzi ucisk, gdy przychodzi doświadczenie, gdy robią nam podgórkę z powodu wiary, nie z powodu naszej głupoty, ale z powodu wiary, nie z powodu naszych grzechów, ale z powodu wiary, z powodu naszej przynależności do Jezusa, to słuchajcie, dzieje się coś wielkiego, to się dzieje coś znaczącego, to serce prawdziwego ucznia Jezusa zaczyna rosnąć. On nie rozsyła czym prędzej SMS-ów: ratujcie mnie, mówcie się o mnie, bo mi przypiliło, bo ciężko mi jest. Tylko aleluja, Panie, dzięki, że Ty widzisz mnie, że ja w tym momencie równam szeregi prawdziwych Twoich wyznawców na tym świecie. Staję w jednej linii z męczennikami Pańskimi. Przede wszystkim z Panem naszym Jezusem Chrystusem, który, jak żeśmy już czytali, wiele wycierpiał tutaj i w ten sposób dał nam do zrozumienia, że taka droga to jest droga naśladowania Pana, to jest droga, którą On przeszedł i której my nie powinniśmy się bać i wzdragać przed nią. Parę przykładowych korzyści z tego, gdy jesteśmy uciskani, prześladowani jako chrześcijanie. Pierwsze, dzięki właśnie prześladowaniu oczyszczają się szeregi wierzących ludzi z nieprawdziwych chrześcijan, z pomalowanych chrześcijan. Jest taka anegdota pochodząca z kraju, gdzie władza prześladuje za wiarę w Jezusa. Czy do zgromadzenia wpadają żołnierze reżimu z karabinami i mówią: mamy rozkaz uwięzić wszystkich uczestników tego nielegalnego zgromadzenia, ale jeszcze dajemy szansę, że możecie stąd odejść, zanim zaczniemy areszt. Kilkanaście osób pośpiesznie wychodzi z sali, chyłkiem gdzieś tam niby do ubikacji, gdzieś tam myk, już ich nie ma. I gdy uciekli, powychodzili, żołnierze odłożyli broń i powiedzieli: teraz, kiedy nieprawdziwi chrześcijanie już sobie poszli, możemy razem z wami rozważać Słowo Boże i się modlić. Ucisk, prześladowanie, niebezpieczeństwo, zagrożenie oczyszcza szeregi z przemalowanych chrześcijan. Prześladowanie nadaje też naszemu życiu, przyjaciele, takiego kolorytu, takich barw, których nie znajdziemy nawet w Bieszczadach w październiku. Już tutaj na ziemi, z powodu tego, że życie nasze jest zagrożone, jest przygodą, jest niebezpieczeństwem, jest adrenaliną, już tutaj nasze życie jest pełne kolorytu, gdy właśnie kroczymy drogą za Panem. Pan Jezus powiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie, dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród, widzicie to? A w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. To jest przygoda. Jak się jest prześladowanym, ale tu 100 braci, 100 sióstr na lewo i na prawo, to samo przeżywa. Jak my się możemy miłować, jak możemy się wspierać, jak możemy sobie pomagać, jak możemy się budować wzajemnie, jak możemy dziękować Bogu, żeś przeżyła jeszcze ten tydzień. A już się wydawało, że już umrzesz, a Cię widzimy znowu. Alleluja. Jak możemy doświadczać różnych nadzwyczajnych aktów łaski Bożej w naszym życiu. Jak też rośnie nasza wiara, jak rośnie nasze przywiązanie do Pana. Jak się odwiązujemy od tych rzeczy tego świata, jak się odwiązujemy od tych materialnych rzeczy, jak doroślejemy duchowo, jak ten świat przestaje być dla nas znaczący i ważny, właśnie gdy idziemy drogą prześladowania, cierpienia, ucisku. Już tutaj na ziemi doświadczamy tego podniosłego uczucia obstawania po stronie Pana w jednym szeregu z wielkimi Jego sługami. No i trzeba powiedzieć, że jest wielki, wspaniały finał dla tych wszystkich, którzy są prześladowani za wiarę w Jezusa, albowiem nieznaczny, chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną fitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne. I zbór w Smyrnie otrzymał słowo, które nie uspokajało ich w tym sensie, że nie będzie cierpienia, że nie będzie prześladowania, że nie będzie trudności. Ale to, że ich cierpienie ma głęboki sens i przygotowuje ich do wiekuistej chwały, że będą mieli, gdy wytrwają, gdy będą wierni aż do końca, otrzymają koronę żywota. Zbór składający się z prawdziwych naśladowców Jezusa Chrystusa jest prześladowany w świecie. Nie ja to wymyślam. Tak mówi, tak naucza Słowo Boże. Oczywiście nie cały czas. Owszem, ma takie chwile, gdy świat podziwia też wierzących. Tak, są takie chwile. A czy się apostołom nie przytrafiły takie chwile? Owszem, się przytrafiły. Na przykład Paweł i Barnaba znaleźli się w Listrze. No i tam uzdrowili człowieka i jak tłum ujrzał, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likańsku, bogowie w ludzkiej postaci stąpili do nas. I Barnaby nazwali Zeusem, Pawła Hermesem. I tam kapłan świątyni Zeusa przyprowadził tam woły, przyniósł wieńce, chciał złożyć im ofiarę. Oj, oj, oj. Ale tymczasem nadeszli z Antiochii z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Zdarzyło się bratu naszemu Pawłowi chwila, że go tam chcieli wywyższyć, ale to jeszcze tego samego dnia się zmieniło. A nasz Pan miał taką chwilę, jak wjeżdżał do Jerozolimy. Hosanna, Hosanna. A parę dni później ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. I znaczy, owszem, są takie chwile, gdy świat nas podziwia. W każdym bądź razie Słowo Boże mówi, że ci, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowani jest na świecie. Prześladowani, jakkolwiek byśmy to słowo nie rozumieli. I co wy na to, bracia i siostry? To zależy, czy jesteśmy jeszcze w dużo większej mierze naturalnymi ludźmi, myślącymi naturalnie,
Czy też jesteśmy już ludźmi duchowymi, myślącymi w Duchu Świętym? To jest jakiś test dla każdego z nas i każdy w swojej głębi, swojej duszy może na to odpowiedzieć. Czy raczej myśli o tym, żeby było tak fajnie, żeby sobie tak życie, tak pięknie, tak wszystko bezboleśnie, tak tego, bo Bóg mnie błogosławi i do kościółka za to pójdę w niedzielę na trochę, żeby tak zaśpiewać. Do kościółka, bo tego, a tak, bo Bóg mnie tak, nas Bóg tak błogosławi, zobacz jak nas Bóg błogosławi, nie, tak dalej. Duchowy człowiek nie będzie pokazywał bogactwa materialnego i nie będzie mówił, że to Bóg go błogosławi. To mocno, co mówię, ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj, słuchając tego, co Duch powiedział do zboru w Smyrnie, zobaczyli wartość takiego losu, jaki ten zbór miał. Zauważcie, że to jest zbór, który nie otrzymał od Pana żadnej nagany. Niczego tam Pan w tym, jak do innych zborów mówi, mam coś przeciwko Tobie, a to im się nie podoba, ale tego, to w przypadku tego zboru nie ma ani jednej takiej myśli. Ponieważ ten ucisk, to doświadczenie, to prześladowanie sprawiało, że ci ludzie byli bardzo podobni do Pana Jezusa. Że Mu się podobali. Że byli oczyszczani od tych cielesnych, różnych pragnień, jakichś zachcianek, jakichś projektów, naturalnych projektów na życie. Słuchajcie, przecież to truizm wręcz w naszym gronie, gdy powiem, że te wszystkie rzeczy materialne, że to wszystkie te całe posiadłości, to wszystko, co tu może człowiek osiągnąć, to jest ulotne i marne. I ten ostatni obrazek nam to pokazał bardzo wyraźnie, że to wszystko jest ulotne. Że taki ten Janukowicz tak się tam i musi wszystko zostawiać. Nie? A nawet jeśli komuś by się tak udało, żeby już przez całe życie by nie zostawił, to kończąc życie musi zostawić to wszystko. Ulotne, nic nie warto. Są dzisiaj przywódcy chrześcijańscy i całe społeczności preferujące doczesność, skupiające się na doczesności, żeby nam było przyjemnie, żeby było fajnie, żeby się cudownie wszystko taka sielanka, żeby nam towarzyszyła. Jako sługa Słowa Bożego nie mogę się do czegoś takiego przyłączyć. Moją rolą jest przygotowywać zbór do Królestwa Bożego. Doprowadzić nas do wiekuistej chwały. A dlatego właśnie dzisiaj w oparciu o to Słowo Boże wzywam was, nie bójmy się cierpień z powodu głoszenia Słowa Bożego i świadectwa o Jezusie. Nie bójmy się, że trafimy na jakąś wysepkę Patmos. Nie bójmy się tego, bo tam dostaniemy objawienie Jezusa Chrystusa takie, że łach! Nie bójmy się, bo czeka nas chwała. I dzisiaj wzywam was w imieniu Pana Jezusa, pójdźmy razem drogą chwały. Nie ma chwały bez wcześniejszych cierpień, bez znoju, bez doświadczenia, bez sprzeciwu wobec tego świata, bez sprzeciwu wobec ducha tego świata. Nie ma chwały, nie będzie żadnej chwały. A ja dzisiaj was wzywam, pójdźmy drogą chwały. Znaczy nie bój się cierpień, które mają na ciebie przyjść. Powiem ci, jak można uniknąć tych cierpień. Już nawet nie muszę mówić, widzicie to, nie? Ale szczerze w tym, żebyśmy dzisiaj usłyszeli, jak możemy osiągnąć chwałę, wiekuistą chwałę. Bezkompromisowo opowiadać się po stronie Jezusa. Głosić. Narażać się tym, którzy myślą, że są synagogą Bożą, a są naprawdę synagogą szatana. Narażać się tym, którzy będą nas atakować, którzy będą na nas naciskać, żebyśmy to czy tamto zmienili w swoim życiu, żebyśmy spuścili z tonu, żebyśmy nie byli tacy i tak bardzo za tym Jezusem. Żebyśmy się zamknęli i nie mówili już o Jezusie. Narażać się im i mówić o Jezusie. I dawać świadectwo wiary. Pójdźmy razem drogą chwały. Powstańmy do modlitwy. Jest taka pieśń, która mówi, że na końcu tej podróży Pan koronę da. Lubię tę pieśń, chociaż rzadko ją tutaj śpiewaliśmy, dzisiaj też jej nie zaśpiewamy, ale chciałem ją wspomnieć, że na końcu tej podróży Pan koronę da. Jeśli przy nim wytrwasz wiernie, Pan koronę da. Pomówmy się. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty i Twoi apostołowie wyznaczyli, nakreślili taką drogę chwały, drogę, która prowadzi do żywota wiecznego, na końcu której jest radość, jest spełnienie, jest wiekuista chwała. Panie, dziękuję Ci, że czytając ten list do zboru w Smyrnie, mogę budować moje życie i mogę patrzeć z takim uniesieniem serca na to, Panie, jak ta droga również i mnie może dotyczyć. I modlę się o to, abyś mnie wypełnił swoim duchem, abym trwał, Panie, na tej drodze. Abym się nie bał prześladowania, nie bał się cierpień. Abym stawił im czoła w Twoim imieniu, Panie, z godnością dziecka Twojego, mając w sercu radość, że właśnie mogę należeć do Ciebie, że mogę mieć taki los na tej ziemi, jaki Ty tutaj miałeś i Twoi wierni naśladowcy, Panie. Dziękuję Ci za to, że powołałeś mnie, abym kroczył drogą wiary, abym kroczył drogą, która prowadzi mnie do żywota wiecznego. Modlę się o to dla nas wszystkich, Panie, abyś nas wypełnił takim sposobem myślenia, abyś nam dał łaskę, byśmy tak myśleli, jak Ty myślisz, Panie. Abyśmy odrzucili świecki sposób myślenia, abyśmy nie myśleli tylko naturalnie naszymi zmysłami, ale żebyśmy chodzili w duchu. Pomóż nam, Panie, tak właśnie stawić czoła wszelkim przeciwnościom, tak wyjść naprzeciw nim, Panie, z podniesioną głową. Nie bać się, Panie, modlę się o to dla nas wszystkich. Cokolwiek nas czeka w tym roku, Panie, jakiekolwiek doświadczenia nas będą spotykać i w życiu osobistym, i naszym zborowym życiu, Panie. Chcemy tą drogą iść, tą drogą chwały, którą Ty wyznaczasz, Panie. I chcemy w ten sposób też przynieść Tobie chwałę i sprawić Ci przyjemność, że masz tu na tej ziemi takich, którzy obstają za tym wiernym naśladowaniem Ciebie. O to się modlę, Ojcze, w imieniu Jezusa, dla całego naszego zboru. Amen.